Naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pan redaktor Piotr Szubarczyk, publicysta historyczny. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie redaktorze, dziś okrągła, można powiedzieć, rocznica, czy znacząca. 75 lat temu podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 roku. Przedstawiciele dwóch totalitarnych mocarstw, III Rzeszy i Związku Sowieckiego, podpisali w Moskwie pakt o nieagresji względem siebie wraz z tajnym protokołem dodatkowym, którego konsekwencją był czwarty rozbiór Polski. Więc mamy 1 września, druga wojna światowa i mówimy ten cios w plecy 17 września. Ale to widzimy bardziej skomplikowana rzeczywistość. I pierwsze, nie mieliśmy szczęścia w historii co do tych, którzy, co do sojuszników, którzy by nam pomogli, myślimy o aliantach. A co więcej, no, dzieje się tak, że dwa duże mocarstwa myślą, jak się Polską kolejny raz podzielić.
Szanowni słuchacze, drogi ojcze, myślę, że ta data 23 sierpnia jest równie ważna jak data wybuchu wojny światowej 1 września 1939 roku. Ja pamiętam z czasów PRL-u o tych najważniejszych sprawach naszej historii rozmawiało się po cichu, no, używając pamiętnych słów wieszcza w nocnych rodakach rozmowach. I zawsze w tych nocnych rozmowach padały dwa hasła. Nie zawsze my, wówczas bardzo młodzi ludzie, rozumieliśmy to, ale wiedzieliśmy, że to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Pierwsze hasło to był Katyń, a drugie hasło to był pakt Ribbentrop-Mołotow. Potem, kiedy można się było czegoś więcej dowiedzieć, no ja przynajmniej jako 16-latek dowiedziałem się, że ten pakt Ribbentrop-Mołotow to tajny układ sowiecko-niemiecki, że jego treść była nieznana, że dopiero w 1945 roku na gruzach kancelarii Hitlera zostały odnalezione dokumenty. No, niestety to wszystko okazuje się nieprawdą. Pakt Ribbentrop-Mołotow znany był naszym aliantom już tego samego dnia wieczorem, kiedy został podpisany. Niestety nie uznali oni za konieczne poinformowanie rządu Rzeczypospolitej o tym bezprecedensowym akcie czwartego rozbioru Polski.
Jeżeli nie chcieli informować, to pytanie też, czy myśleli coś zrobić z tą informacją, którą otrzymali?
Myślę, że chodziło o to, by nie powstrzymywać Polski przed oporem. Chodziło o to, by rząd Rzeczypospolitej nie podjął decyzji o oporze zbrojnym w obliczu agresji niemieckiej. Chodziło o to, aby Polskę podtrzymać w tym przekonaniu. No, niestety, jak wiemy, ta agresja niemiecka nie spotkała się z odpowiedzią na froncie zachodnim, chociaż ten front po stronie niemieckiej był bardzo słaby i rozpoczęła się dziwna wojna. Pakt Ribbentrop-Mołotow to jest oczywiście określenie takie zwyczajowe. Nie było dokumentu, który tak by się nazywał. Był oficjalny układ o nieagresji między Związkiem Sowieckim a Niemcami. No, każdy układ o nieagresji oczywiście jest bardzo chwalebny, ponieważ strony wyrzekają się rozstrzygania sporów na drodze zbrojnej. Ale to była tylko atrapa, to tylko był afisz propagandowy. Najważniejsze zadecydowano w dodatkowym protokole, który został utajniony. I ten dodatkowy protokół z 23 sierpnia nazywany jest zwyczajowo paktem Ribbentrop-Mołotow. Tam się właściwie mówi o rozbiorze Europy Środkowo-Wschodniej. Tam Hitler i Stalin wyznaczają sobie strefę wpływów, a właściwie nie strefę wpływów, dokonują właściwie podziału tej Europy. Najważniejszy artykuł tego paktu dotyczył oczywiście Polski, ponieważ Polska była najważniejszym państwem, które się odrodziło w wyniku traktatu wersalskiego. Warto przypomnieć ten zapis. Na wypadek terytorialno-politycznego przekształcenia terytorii w należących do państwa polskiego, sfery interesów Niemiec i Związku Sowieckiego będą rozgraniczone w przybliżeniu przez linię Narew-Wisła-San. Kwestia, czy w interesie obu stron będzie pożądane utrzymanie niepodległego państwa polskiego, zostanie definitywnie zdecydowana dopiero w ciągu dalszego rozwoju wypadków politycznych. W każdym razie oba rządy rozwiążą te kwestie na drodze przyjacielskiego porozumienia. Myślę, że w naszej historii nie ma bardziej złowrogiego dokumentu, który nas by dotyczył. Na drodze przyjacielskiego porozumienia Sowiety, Stalina i Niemcy, Hitlera rozwiążą kwestię, która brzmi, czy państwo polskie ma rację bytu, czy nie. No jak wiadomo, obydwie strony uznały, że państwo polskie jest światu niepotrzebne. Tu jest taka wyraźna sprzeczność z zasadami, które sformułowano w 18 roku. Przyjazny Polsce prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson, właściwie przyjaciel osobisty Ignacego Jana Paderewskiego, a zatem także przyjaciel Polski, jak wiemy w swoim słynnym oświadczeniu z początku roku 18, uznał istnienie państwa polskiego niepodległego z dostępem do morza za jeden z warunków pokoju światowego. Na ogół rzadziej się mówi o tym, że prezydent Wilson uznał także, że jednym z warunków pokoju w Europie będzie wykluczenie wszelkich tajnych paktów, porozumień. To bardzo interesujące, prawda? Warto się nad tym zastanowić po tylu latach. Tak jak prezydent Wilson przewidział, co się może wydarzyć. Więc tę kwestię obie strony rozstrzygnęły w taki sposób, że o ile Niemcy zastanawiały się nad jakąś resztówką Polski, jakby to można było powiedzieć, Restpulem, o tyle Sowieci Stalina w ogóle nie przyjmowali do wiadomości, że będzie jakakolwiek forma polskiej państwowości po tym rozbiorze. Stalin był bardzo zdecydowany. Na ogół uważa się, że to Hitler bardzo pragnął tego paktu tajnego porozumienia, że to Ribbentrop był inicjatorem, że to był, jak się często mówi, życiowy sukces dyplomatyczny Ribbentropa, który potem odszedł w cień. Ale trzeba przypomnieć, bo znamy też dzięki Bundesarchiv, Archiwum Republiki Federalnej Niemiec, znamy inne dokumenty. Jest między innymi znany list Hitlera do Stalina, napisany 3 dni przed tym fatalnym paktem. I tam Hitler pisał: panie Stalin, Niemcy wznawiają linię polityczną, która była korzystna dla obu państw w ciągu minionych stuleci. Mój Boże, no jest to nawiązanie do XIX wieku, do rozbiorów Polski, do tego, co wielu historyków nazywa Europą więzieniem narodów. W tym liście także Hitler wyraża radość z powodu perspektywy obalenia, jak to Niemcy wtedy mówili, dyktatu wersalskiego. Ja pamiętam rok 2009, przed 5 laty było 70-lecie wybuchu wojny. Pani Merkel przyjechała na Westerplatte, przyjechał pan Putin. Wówczas ta postać nie jawiła nam się jako złowroga, tak jak w naszych czasach. Ale to, co pan Putin wtedy powiedział na Westerplatte, wzbudziło mój lęk wielki. Otóż wyraźnie ponad naszymi głowami, ponad głowami Polaków, w miejscu, gdzie zaczęła się II wojna światowa, stwierdził, że ta przyczyną wybuchu tej wojny było upokorzenie Niemiec poprzez traktat wersalski. No przecież to było przypomnienie podstawowej tezy propagandy niemieckiej, propagandy sowieckiej czasów Ribbentropa i Mołotowa. Bo trzeba tutaj powiedzieć, drodzy słuchacze, że pakt Ribbentrop-Mołotow to nie jest tylko kwestia historyczna. To nie jest tylko coś, o czym trzeba pamiętać, chociaż oczywiście pamięć jest niezwykle ważna.
Chociaż podpisanie tego dokumentu, tak, na Kremlu, mówi się, że obaj partnerzy podpisując ten pakt traktowali go jako rozwiązanie doraźne, tak, bo widzimy, jak ten front się przesuwał. Każdy myślał o korzyściach, tak? Stalin myślał o Polsce, Hitler czuł się wtedy mocniejszy i mógł walczyć z Zachodem, łatwo mu to przychodziło, no ale widzimy konsekwencje, że armia niemiecka znalazła się bardzo głęboko na wschodzie, więc pytanie, na ile był to akt o nieagresji, o tym, że każdy zajmie się swoim kąskiem czy swoją wojną?
Ojcze, my znamy szczegóły podpisania tego paktu. Raz, że znamy z depeszy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Moskwie do sekretarza stanu, wysłane już nazajutrz przed południem, miał znakomitego informatora niemieckiego, pan ambasador, a dwa, że po wielu latach odnaleziono notatki jednego z uczestników bankietu. Ja mam wrażenie, że podpisanie tego paktu nie było traktowane jako doraźne. Ja mam wrażenie, że obie strony traktowały to jako no, coś, co buduje nowy porządek w Europie, znaczy, na wiele, wiele lat.
Doraźne myślę, że to będzie się, można powiedzieć, zmieniało i te więzy między jednym i drugim mocarstwem będą się zacieśniały, tak żeby, no nie wiem, nie wejść sobie w drogę, ale żeby jak najwięcej zyskać.
Dzisiaj w naszych czasach niemiecka i rosyjska polityka historyczna ubolewają nad tym, co się wydarzyło w czerwcu 1941 roku. Jedna z pierwszych wystaw w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ma bardzo krytyczny stosunek do tego muzeum, do pewnej koncepcji jego funkcjonowania. To była wystawa rosyjsko-niemiecka, w której pojawiła się taka nostalgiczna nutka, że ten czerwiec 1941 roku był niepotrzebny, że to był wielki błąd. No, jeśli to był błąd, to znaczy, że autorzy tej wystawy i autorzy tego rodzaju polityki historycznej cieszyliby się, gdyby ten pakt trwał przez lata. Wiemy z okoliczności podpisania paktu w Moskwie, no, znamy nawet zdjęcia bardzo wymowne, bo podpisanie paktu pod portretem Lenina, który się uśmiecha i patronuje jak gdyby temu diabelskiemu porozumieniu. Wiemy też, że potem odbył się bankiet, podczas którego minister spraw zagranicznych Rzeszy Joachim von Ribbentrop powiedział, że czuje się na Kremlu jak wśród towarzyszy partyjnych w Berlinie. Ja myślę, że pan Ribbentrop nie miał powodu, żeby traktować te słowa tylko jako konwencjonalne, dyplomatyczne. On naprawdę znakomicie się tam czuł. Sposób myślenia przedstawicieli obu totalitarnych państw był bardzo podobny. No i warto przypomnieć, że Stalin wzniósł wówczas toast. O tym toaście właśnie ambasador Stanów Zjednoczonych informuje sekretarza stanu. Stalin powiedział wtedy: wiem, jak mocno naród niemiecki kocha swojego wodza i dlatego chcę wypić za jego zdrowie. Tak, szanowni słuchacze, przywódca Związku Sowieckiego pił zdrowie Hitlera na Kremlu pod portretem Lenina i no, widać, że tak jak naród niemiecki kochał swojego wodza, tak też Stalin też go wtedy kochał. W odpowiedzi Niemcy wznieśli toast za zdrowie Stalina, za zdrowie rządu sowieckiego i toast za pomyślny rozwój stosunków między Niemcami a Związkiem Sowieckim.
Panie redaktorze, pan jest autorem, no, książka jeszcze się nie ukazała, książki Czerwona Apokalipsa. W najbliższym czasie ma pokazać się, ona też o tym mówi. I teraz, gdyby popatrzeć na to z pewnej perspektywy historycznej, tak, minęło 75 lat i pytanie, na ile ten związek między Niemcami a Rosją był silny, jak on skutkował na dalsze lata, na to, co stało się po wojnie i kolejne lata no, naszego bycia między tak poważnymi, można powiedzieć, graczami, tak silnymi i wielkimi mocarstwami.
Ja często, ojcze, na moich spotkaniach publicznych, zwłaszcza z młodzieżą, przypominam nieśmiertelne słowa Horacego, historia magistra vitae est, historia jest nauczycielką życia. Często powtarzam inne słowa Horacego, że historia lux veritatis est, jest światłem prawdy. My powinniśmy mówić o historii nie tylko w taki sposób, że odtwarzamy wydarzenia, ale powinniśmy patrzeć na historię jako właśnie na nauczycielkę życia, aby nie popełniać tych samych błędów, aby nie być zmuszonym do przeżywania tragedii, które wydarzyły się przed laty. Dlatego ja na przykład bardzo nasłuchuję każdego głosu z Niemiec, każdego głosu szlachetnego, ludzi liczących się, którzy podkreślają, że Niemcy są odpowiedzialne za wybuch wojny. My Polacy mamy pełną perspektywę, pewny ogląd sytuacji, bo od nas zaczęła się ta najokrutniejsza z wojen. My byliśmy, mówiąc słowami Timothy Snydera, skrwawioną ziemią Europy. My byliśmy, mówiąc słowami tego samego historyka, Europą Ribbentropa i Mołotowa. Od nas, mówiąc słowami Maxa Hastingsa, autora znakomitej jednotomowej historii II wojny światowej, rozpętało się piekło. Od nas rozpętało się piekło. Więc ja zawsze nasłuchuję dobrych wieści z Niemiec. Przed 5 laty było takie bardzo optymistyczne wydarzenie. Grupa wybitnych niemieckich intelektualistów na czele z odpowiednikiem naszego prezesa IPN, czyli szefa Urzędu do Spraw Akt Stasi, pana Joachima Gauka, wystosowało takie oświadczenie z okazji 70. rocznicy napaści Niemiec na Polskę i tego paktu Ribbentrop-Mołotow, bo ci intelektualiści, historycy, filozofowie, politycy, no wybitne postacie życia niemieckiego, też podkreślają, że ten pakt Ribbentrop-Mołotow był właściwym początkiem wojny. Niemiecki i sowiecki napad na Polskę, pisali ci intelektualiści we wrześniu 1939 roku, był preludium do bezprecedensowej niszczycielskiej wojny, którą Niemcy przysporzyli swoim sąsiadom w całej Europie, zwłaszcza w Polsce niepojętych cierpień. To jest piękne, na to się trzeba powoływać. No ale dzisiaj widzimy co innego. Dzisiaj widzimy bardzo ekspansywną politykę historyczną rosyjską. Właściwie trudno mówić o polityce historycznej, to jest raczej dosyć prymitywna propaganda, wedle której rola Związku Sowieckiego w czasie II wojny światowej, cytuję jednego z profesorów moskiewskich z Rosyjskiej Akademii Nauk, była jednoznacznie pozytywna. Ojcze, jakżeż można po latach coś takiego powiedzieć, że rola Związku Sowieckiego w czasie II wojny światowej była jednoznacznie pozytywna, skoro Związek Sowiecki był jednym z dwóch inicjatorów tego największego nieszczęścia w dziejach nowożytnego świata. Więc my musimy się temu przeciwstawiać. No, mamy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Co z tego, kiedy w koncepcji tego muzeum od samego początku mowa jest o tym, że należy tak eksponować, pokazywać wydarzenia w tym muzeum, aby nie drażnić Rosji. No jakżeż można nie drażnić Rosji, kiedy się mówi o wybuchu II wojny światowej, kiedy muzeum jest w Gdańsku, kiedy bezpośrednio się kojarzy każdemu myślącemu człowiekowi z paktem Ribbentrop-Mołotow. Jakżeż tak można? Jak można inicjować działalność tego muzeum od wystawy na temat bitwy stalingradzkiej? Najpierw była inna bitwa we wrześniu 1939 roku. Jak można pokazywać wystawy sowiecko-rosyjskie w tym muzeum, w którym jest właśnie ta nostalgiczna nutka, że ta wojna była niepotrzebna, czyli no, te dwa złowrogie mocarstwa miały dalej w przyjaźni niewolić cały świat. Ja zawsze przypominam słowa jednego z naszych dowódców z końca wojny, wyjątkowo tragiczna postać, pana generała Leopolda Okulickiego, ostatniego dowódcy Armii Krajowej, który rozwiązując szeregi Armii Krajowej mówił jednocześnie, że Polska według rosyjskiej recepty nie jest tą Polską, o którą biliśmy się 6 lat z Niemcami, dla której popłynęło morze polskiej krwi. Dzisiaj wielu ludzi twierdzi, że żyjemy w takim świecie, że suwerenność, niepodległość jest niemożliwa, że na niepodległość, na suwerenność mogą sobie pozwolić tylko największe mocarstwa. No to jest nieprawda, to jest dalszy ciąg pewnej propagandy, która ma nas przekonać, że Polska, że Polski nie stać na suwerenny byt. To jest nieprawda. Każdy naród ma prawo do suwerennego bytu, a takie wydarzenie jak pakt Ribbentrop-Mołotow przypomina nam w sposób wyjątkowo dobitny to prawo. I trzeba korzystać z nauk nauczycielki życia, historii. Trzeba korzystać z światła prawdy, bo inaczej, tak jak powiedziałem, zostaniemy zmuszeni do przeżywania pewnych tragedii na nowo. A przecież nie chcemy tego. Dla dobra naszych dzieci i wnuków nie chcemy tego. Dziękuję. Warto się więc nad tym paktem złowrogim zastanowić.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego. Szczęść
Dziękuję,
Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Naszym gościem był pan redaktor Piotr Szubarczyk, publicysta historyczny, autor książki Czerwona Apokalipsa. Też z tego, co pan redaktor mówił, no najsmutniejsze może jest też to, że przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych prawie od początku dysponowali wiedzą na temat tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow. Informacji tej jednak nie przekazali przedstawicielom władz polskich.